Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na drugą część audycji Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Joanny Mereckiej-Łotysz Dzień po dniu w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego. Teraz ze mną w studiu gość, specjalista psychoterapii uzależnień, pani Joanna Cichowlas. Od czego zaczyna się uzależnienie? Kiedy jest ten moment, że powinna nam się zapalić lampka, że to, co robimy, zaczyna nami rządzić?
Uzależnienie rzadko zaczyna się od substancji. Ono zaczyna się od ulgi. Ulgi od napięcia, ulgi od samotności, od wstydu, czasem od bólu psychicznego. Uzależnienie to jest taka regulacja emocji, której my nie umiemy. Bo to jest taki skrót do tego, co mamy natychmiast, co mamy szybko, co mamy bez refleksji. Zdrowa regulacja polega na tym, że my wiemy, co czujemy. Mamy tą świadomość emocji. My umiemy tolerować dyskomfort. To trwa, o. To trwa. A w uzależnieniu to wszystko dzieje się natychmiast.
To obojętnie od wieku, to uzależnienie. Tutaj w reportażu mieliśmy osoby, które no, są już pełnoletnie, mają ponad 40, 50, nawet 60 parę lat i zmagają się z wyjściem z uzależnienia, bo to pewnie też nie jest chwila, tylko cały proces. Ale uzależnienie może dotknąć każdego?
Każdego. Tak. Uzależnienie dotyka każdego. Ono jest bez względu na wiek, na płeć, na nasz status ekonomiczny.
Czy są takie substancje, od których łatwiej się uzależniamy, szybciej?
Chodzi przede wszystkim o predyspozycję, o nasz sposób reagowania na napięcie, na stres, tak? Na to, jakie my mamy regulacje emocji, a jakie nie.
Jak działa ten mechanizm uzależnienia? Bo tak jak my wiemy, tak jak my patrzymy, to po prostu ktoś co chwilę sięga, coraz częściej sięga, nie umie działać i żyć bez tego, tej substancji, od której jest uzależnione. Jak to wszystko działa?
Uzależnienie działa tak, jakbyśmy mieli takie błędne koło w głowie. Kiedy używamy alkoholu na przykład, czy jakiejś innej substancji, to mózg szybko uczy się, że dostajemy albo ulgę, albo przyjemność. Potem zaczyna tego pragnąć, no i trudniej się powstrzymać od tego, nawet jeżeli my wiemy, że to szkodzi. Później to działa już automatycznie, a my mamy taki konflikt, bo z jednej strony chcemy przestać, ale z drugiej strony potrzebujemy tego.
Wyjście z uzależnienia, od czego się zaczyna? Jaki jest ten pierwszy krok? Bo skoro pani mówi, że my wiemy o tym i mamy ten taki dysonans w sobie, to co może nam pomóc, co może spowodować, że ruszymy?
To jest bardzo trudne pytanie i bym powiedziała chyba jedno z najtrudniejszych w pracy klinicznej. Bo ten moment rzadko jest taki spektakularny. Ten moment przychodzi tak w ciszy, jest taki niepozorny. Jako terapeuta powiedziałabym, że on nie zaczyna się wtedy, kiedy na przykład osoba pijąca traci pracę z powodu swojego picia. Albo kiedy, nie wiem, rodzina wszczyna alarm i pojawiają się coraz więcej kłótni na temat alkoholu. Zaczyna się w momencie zmiany funkcji substancji.
To znaczy?
To znaczy, że kiedy coś przestaje być naszym dodatkiem do życia, a staje się sposobem radzenia sobie z napięciem.
Każdy uzależniony będzie widział ten moment?
Gdyby tak było,
to by nie było uzależnionych.
To by nie było uzależnionych. Tak, ten moment jest trudny do zobaczenia, ale jest takich kilka sygnałów ostrzegawczych, które mogą nam pomóc. Na przykład jest to taki moment, kiedy zaczynamy widzieć, że pijemy coraz więcej. Mhm. Albo, że pijemy coraz częściej. Kiedy widzimy, że zaczynamy koncentrować się wokół picia. Czyli, że nasz dzień polega na tym, że zaczynamy myśleć o tym piciu. Planować czas wolny. Planować jakieś spotkania pod picie. Mhm. Kiedy więcej mamy szkód wynikających z używania substancji. Na przykład te konflikty, o których mówiłam. Ale też kiedy tracimy kontrolę. I ja tutaj nie mam nawet na myśli takich utrat kontroli na zasadzie idę w ciąg alkoholowy. Mhm. Tylko kiedy mówię sobie, dobra, to dziś na imprezie nie piję, a jednak siadam i nie wiem, ile już wypiłem.
Czyli od razu sięgam.
Czyli od razu sięgam, dokładnie.
Jeśli ktoś zauważy ten moment, to co potem ma zrobić? Kogo chwycić za rękę, żeby poprosić o pomoc? Bo pewnie proszenie o pomoc też jest bardzo trudne.
Tak, proszenie o pomoc jest jednym, bym powiedziała, z takich chyba ostatecznych rzeczy, jak pracuję z pacjentami, o których oni mówią, że zgłaszają się. Ja bym zaczęła od tego, że osoba, która chciałaby pomóc, ważne, żeby trochę się doedukowała, trochę wiedziała, czym to uzależnienie jest. A następnie uważam, że ważne jest rozróżnienie, co jest pomocą, a co jest ratowaniem. Bo pomoc to są jasne granice. To są takie granice, które są realne, które my możemy wyegzekwować. Pomoc to bycie konsekwentnym. Pomoc to też, co jest bardzo trudne, pozwolenie osobie pijącej doświadczyć konsekwencji swojego picia. Pomoc to też taka zachęta do podjęcia terapii, do podjęcia leczenia uzależnień, czasem do pójścia do psychiatry albo do skorzystania z grup wsparcia, na przykład anonimowych alkoholików. To jest pomoc. Natomiast ratowanie to jest podtrzymywanie mechanizmu uzależnienia.
Czyli ciche zgadzanie się na to?
To jest próba ograniczania picia. To jest próba kontrolowania, ile dana osoba wypije. To jest chronienie osoby pijącej przed konsekwencjami. Czyli na przykład zadzwonię i wytłumaczę przed szefem, że mój partner, moja partnerka no źle się czuła, a nie, że poprzedniego dnia piła i nie jest w stanie.
Czy da się wyjść z uzależnienia?
Uzależnienie jest chorobą przewlekłą. Można osiągnąć trwałą abstynencję i zdrowe funkcjonowanie, ale nie mówimy o wyzdrowieniu. Mówimy o zatrzymaniu postępowania objawów. To jest tak, że zdrowienie polega na takiej nauce życia z tą chorobą.
Da się żyć z tą chorobą?
Da się żyć z tą chorobą.
Na co uważać w tych późniejszych latach, późniejszych miesiącach?
Trzeźwienie wymaga permanentnej czujności. Wymaga dbania o siebie i byciu w tym konsekwentnym. To, na co ja bym zwracała uwagę, to są takie momenty, kiedy osoba zaczyna się izolować od innych. Kiedy popada w jakąś przedłużającą się samotność. Kiedy ma dużo napięć, kiedy ma dużo stresów. Kiedy wchodzi w takie sytuacje, które wcześniej doprowadzały ją albo do chęci picia, albo do myśli o piciu. Warto pamiętać, że nawet długa abstynencja no nie gwarantuje, że nie pojawią się nawroty. Mhm. Dlatego tak ważne jest to, żeby dbać o siebie cały czas.
Ludzie się zmieniają, jak rzucają na przykład picie alkoholu?
Tak, zmieniają się, ponieważ trzeźwienie to taka przebudowa. Mam tutaj na myśli, że zmienia się sposób myślenia, zmienia się sposób przeżywania, zmienia się sposób zachowywania, tak? Czyli mamy zmianę na przykład w tym, że kiedyś myślałem, że tylko jedno i się zatrzymam, a teraz wiem, że od tego jednego piwa, drinka, obojętnie czego, zacznie się cały proces i będę pić, bo zdrowienie to jest proces, a nie jednorazowa decyzja. I dlatego też to wymaga wysiłku, to wymaga czasu i to jest trudne. Bywa trudne, ale możliwe i w pełni takie efektywne, kiedy chcemy podjąć tą próbę.
Co innego, jak taka osoba sama chce, a co innego pewnie, jak jesteśmy z boku, jesteśmy rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i widzimy, że coś zaczyna się niedobrego dziać z tą osobą, która jest bliska naszemu sercu. Jak pomóc? Mówiła pani, żeby to była taka rozważna pomoc.
Tak.
Bo często zwracanie uwagi może wywołać skutki takie, chociażby agresje, kolejne awantury w domu.
Tak. Pomagamy w taki sposób, że nie rozmawiamy na przykład z osobą, która jest pod wpływem alkoholu. Nie moralizujemy, tak? Próbujemy dostać się jakby do niej, kiedy no nie pije, kiedy jest w takim okresie, że możemy rozmawiać, tak, nie z kimś, kto jest aktualnie pod wpływem substancji i inaczej nas odbiera.
Co by pani powiedziała osobom, którzy są na początku swojej drogi i wiedzą, że jest tak trudno wytrzymać bez nałogu? Ale chcą.
Ale chcą. Co bym powiedziała? Powiedziałabym, że to jest możliwe i że zaprzestanie picia zmienia jakość życia.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.